Tak, chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj teraz przeczytali fragment słowa. To jest pierwszy list Jana, apostoła. I rozdział pierwszy. Będziemy go czytać teraz i chciałbym, żebyście tak potraktowali to czytanie, jak to było już kazanie. Bo czasami mi się wydaje, że jak czytamy słowo przed kazaniem, to ono nie jest takie istotne, prawda? Ale to już jest kazanie. I to może być szczególne słowo do nas. Bo tak naprawdę to co mówię, musi być konfrontowane z tym, co tu jest napisane, prawda? To są tak samo nauczania apostołów, nauczania ludzi wierzących. No to nic, to taki wstęp. I będziemy to czytać od pierwszego wiersza. Przeczytamy, ten rozdział nie jest taki długi, więc tak spokojnie, wszyscy razem, jeśli macie Biblię, przeczytajmy go, rozważajmy i niech już Duch Święty do nas przemawia. Niech Boże Słowo do nas przemawia. Czytam od pierwszego wiersza. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota. A żywot objawiony został. I widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. A zwiastowanie, które słyszeliśmy od Niego, i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Przede wszystkim pytanie, do kogo ten list jest skierowany? Jak myślicie? No, tak. Do Kościoła. Do nas, wierzących ludzi. Chociaż oczywiście słowo ma moc i ono nie jest zamknięte, ono może działać na życie każdego człowieka. Ale wierzę, że szczególnie tutaj Jan, apostoł, ten list, to słowo dedykuje do Kościoła, do ludzi wierzących. To jest ważne. Gdy czytamy ten fragment, tam też są kilkakrotnie powtarzające się jest słowo, między innymi tym słowem jest społeczność. Społeczność i właśnie w kilku miejscach, w kilku momentach jest to słowo tutaj zapisane. Społeczność, inne tłumaczenie mówi tego współuczestnictwo. I tutaj, gdy czytamy to słowo też, zauważyłem, że tu jest takie wezwanie, takie zaproszenie dla nas, dla wierzących ludzi. Gdy Jan apostoł mówi tak, abyście wy z nami mieli społeczność, to mówi właśnie o takim zaproszeniu. Widzę to takie zaproszenie, takie wezwanie. Abyście mieli z nami społeczność, mówi apostoł Jan. I to, co podkreślam jeszcze raz, jest to nie tylko do ówczesnie żyjących chrześcijan, to jest słowo do nas. Jest tutaj takie wezwanie do społeczności, tak powiem, z czymś, co jest apostolskie. Edward mówił ostatnio na temat apostolstwa, ja też coś tam będę na ten temat mówił, chociaż wcześniej już o tym myślałem. I do tego nas wzywa Bóg. Ciekawa rzecz jest tutaj, zwróćcie uwagę, czy zauważyliście, to jest list apostoła Jana, ale on mówi w liczbie mnogiej. Prawda? On pisze tak, że słyszeliśmy, widzieliśmy, świadczymy. W czyim imieniu mówi Jan? Mówi w imieniu apostołów. Tych 12 szczególnie. Tych, których Bóg powołał, żeby stali się, jak wiemy, fundamentem Kościoła Jezusa Chrystusa. I gdy zauważyłem to, to właśnie ta myśl, żeby dzisiaj pomyśleć o tym, do czego Bóg nas powołał, wzywa, do czego nas... I tutaj, gdy On mówi, abyście mieli z nami społeczność, to mówi o... abyście byli jedno z nami. Abyście byli współuczestnikami z nami, to ma na myśli apostoł Jan. Aby być właśnie w tej społeczności. Żebyście byli z nami w społeczności. Ale jeżeli chcecie być, jak ja tutaj można powiedzieć, z nami w społeczności, to pamiętajcie, że my jesteśmy społecznością z Ojcem i Synem, z Bogiem. Czyli tak naprawdę jesteśmy powołani do społeczności z Bogiem. Do bliskiej społeczności z Nim. I do tego jesteśmy powołani, aby być blisko Boga, aby mieć z Nim społeczność, aby być jedno z Nim. On tutaj mówi o kwestii jedności. I gdy myślę o tym, to mi się przypomina Ewangelia Jana, 17 rozdział, kiedy Pan Jezus się modlił o Kościół. I wiecie, o co On się tam modlił? Modlił się o jedność. Ważne, żebyśmy czytali Słowo, tak na marginesie. Ważne. I chcę podkreślić, w tym zwiastowaniu jest bardzo ważne Słowo Boże, które my mamy, w którym jest zawarta Boża prawda i które winniśmy znać i czytać. To jest ważne. Ta myśl, co przedtem była, co ja powiedziałem, wyleciała mi teraz troszkę. Dlaczego akurat tak zacząłem mówić o tym, o Słowie. Dlatego, że winniśmy wiedzieć, prawda, co jest napisane i czego Bóg od nas oczekuje. I widzimy, że jesteśmy powołani do tej apostolskiej do społeczności. I Pan Jezus modlił się właśnie o jedność, prawda? Właśnie to jest ta myśl. Jezus modlił się o jedność. Czytamy tak, jak On mówi, aby oni byli jedno, jak my, Ojcze, ja w Tobie, a Ty we mnie, aby oni w nas jedno byli. I tutaj jest ta myśl, że apostołowie mówią, żebyście mieli z nami społeczność, ale nasza społeczność jest z Bogiem, z Synem Jego. I do tego nas Bóg powołał. Do tego nas Bóg powołał. I widzimy tutaj, że apostoł Jan, chociaż tu nie jest napisane, nawiązuje do tego apostolskiego do tej apostolskiej społeczności. A cóż to jest, ta, cóż to jest ten, czymże jest ten apostolski kościół, ten fundament, czym on jest? Tu jest mowa o nauce apostolskiej. O nauce apostolskiej. Wiecie, i w tym zawarta jest Boża wola. W tym jest zawarty fundament. To znaczy, że Bóg, fundament został założony. Jan mówi, żywot został objawiony. Bóg objawił swoje dzieło w pełni. I to jest bardzo ważne. I to wszystko mamy w Bożym Słowie. To wszystko znajduje się w objawieniu, jakie mamy w Biblii, w Nowym Testamencie. I to jest ważne, w jaki sposób traktujemy naukę apostolską. Czy jesteśmy apostolscy? Czy żyjemy w tej społeczności apostolskiej? Czy jesteśmy apostolscy? Gdy patrzymy na pierwszy kościół, to jest tam tak napisane, czytamy to w liście do Efezjan, w rozdziale drugim, tam jest 21, 22 werset i tam apostoł Paweł mówi do wierzących w Efezie i mówi do tych, którzy nie są z Izraela, mówi do nich, że wy nie jesteście już obcymi. Nie jesteście jakimiś przechodniami. Jesteście domownikami Boga i współdziedzicami Królestwa. Tak mówi apostoł Paweł do nich. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. I dlatego jest napisane, że w którym napisane jest tam, że wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu, na przybytek święty w Panu. I mówię, tym fundamentem Kościoła jest nauka apostołów. To są ci, których Bóg wybrał, objawił im siebie. To są ci, którzy chodzili z Jezusem i widzieli doskonale wszystko, co On robił, co On czynił, co On mówił, którzy otrzymali od Ducha Świętego objawienie i których Jezus wysłał, aby mogli kontynuować Jego dzieło, Jego pracę. Jezus jest tym kamieniem węgielnym, sam Jezus. Czyli została już objawiona Boża prawda. Został już objawiony sposób budowania Kościoła. Tam ten obraz budowli to jest taki obraz. Chodzi tutaj o ciało Chrystusa, chodzi to o życie, które On nam dał, które my tworzymy, będą społeczności. I wiecie, jest to bardzo ważne, czy to, co robimy, czy to, o czym myślimy, czy to, jak rozumiemy, czy jakie mamy pragnienie, czy jakie mamy marzenia, czy to jest zgodne z nauką apostolską. Czy to, co do nas dochodzi, wszelkiego rodzaju nauki, poglądy, różne opinie, czy to jest zgodne z nauką apostolską? To jest ważne, żebyśmy mogli konfrontować nasze życie. To, co w nauce apostolskiej jest zwiastowane. Czy my też doświadczamy tego wszystkiego, co Bóg przeznaczył dla Kościoła apostolskiego, dla każdego z nas? Popatrzmy, co czytamy w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, 42 wersecie. Czytamy, że gdy oni się zgromadzali, tutaj już było wspomniane, łamanie chleb, ale oni trwali w nauce apostolskiej. Trwali w społeczności, trwali w modlitwie, trwali w łamaniu chleba. A więc trwali w nauce apostolskiej. I kontynuowali naukę, którą Jezus rozpoczął. I gdy widzimy, gdy czytamy ten rozdział na początku, to czego Jan również był świadkiem, jak mówił, że nasze ręce dotykały, nasze oczy widziały, że myśmy to wszystko widzieli, myśmy tego doświadczyli. Wiecie, nasza wiara polega nie tylko na tym, że my wiemy, że my widzimy, że my słyszymy, ale że my doświadczamy Boga, doświadczamy Jego obecność, doświadczamy Jego bliskość, doświadczamy Jego prowadzenie, doświadczamy Jego życia, że jesteśmy przemieniani przez Niego na Jego podobieństwo. I Jan mówi, że my jesteśmy tego świadkami. I my wam to zwiastujemy. I kiedy tak patrzymy, co później Jan pisze, co później tutaj czytamy w wersecie piątym, jakieś poselstwo, które oni otrzymali, co Jan powiedział, co Jan tutaj napisał, będąc przez Ducha Świętego inspirowany. Jest napisane tak. Jakie odebrał zwiastowanie? A zwiastowanie, to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. To jest zwiastowanie, które przekazuje Jan. Wiecie, i w tym wyrażeniu kryje się jakby prawda o Bogu. Chociaż tak skrótowo, ale on mówi, Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. To jest apostolskie przesłanie. To jest słowo, które dotyczy Boga, a więc światłość. Światłość. Cóż to jest światłość? Co niesie światłość? Gdy o tym myślałem, to mi się przypomniało słowo, które jest napisane w Ewangelii Mateusza, na początku Ewangelii, że nad krainą mroków zajaśniała światłość. I tym więźniom, którzy siedzieli w ciemności, przyszło takie wybawienie. I to jest właśnie to, że nad nimi zaświecił Bóg. Z czym? Przyszedł swoją miłością, przed swoją dobrocią, przed swoją łaską, swoim przebaczeniem, swoją przychylnością. Światłość to oznacza. Owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. To jest owoc światłości. I to widzimy w Bogu. Ale również świętość, ale również sprawiedliwość. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. On nie ma nic wspólnego z grzechem, z nieczystością. On jest święty, oddzielony. I to jest, ten werset mówi nam o Bogu. Jakim jest Bóg? Pełny łaski, pełny miłosierdzia, pełny miłości, bo Bóg jest miłością. A też świętym i sprawiedliwym Bogiem, przed którym wszyscy ludzie zdadzą sprawę. Bogiem, któremu się należy chwała i też bojaźń i cześć. Któremu się należy hołd i posłuszeństwo. On jest takim Bogiem. I apostołowie mieli tą bliskość, tą społeczność. I cała nauka apostołów, nie tylko Jana, innych, mówi nam o tym, jakim jest Bóg, czego Bóg oczekuje. A szósty werset mówi nam, odnosi się do nas, do ludzi, do wierzących. W jaki sposób my właśnie traktujemy apostolską naukę? Czy ona dla nas jest ważna? Czy gdy czytamy Boże Słowo, wybieramy to, co nam się podoba? Co chcielibyśmy? A omijamy rzeczy, które nam się nie podobają. Wiecie, Jan mówi bardzo dosadnie, mówi bardzo jasno, jednoznacznie odnośnie Boga, odnośnie też naszego życia. I co czytamy tutaj w tym szóstym wersecie? Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. I to jest bardzo jasne stwierdzenie, jednoznaczne. Mówisz, kochasz Boga. Mówisz, że masz z Nim społeczność. Mówisz, że wierzysz w Niego. Ale jeśli chodzisz w ciemności, to znaczy, jeśli chodzisz nie Jego drogą, jeśli nie chodzisz Jego drogami, mimo to, że możesz wyznawać Jezusa. Wielu ludzi szło za Jezusem. Wielu ludzi uznało Go, uwierzyło w Niego, znaczy zgodziło się, że On jest rzeczywiście, a poza tym jeszcze, gdy On chodził, czynił cuda, znaki, kiedy karmił głodnych, szło za Nim. Ale ich motywacje, jakie były w sercu, jakie mieli motywacje? On wszedł jako Pan. On wszedł jako Król. I to, czego było, to, co było Jego pragnieniem, co On chciał spowodować przez te znaki i cuda, które czynił, żeby ludzie popatrzyli, że jest Bóg potężny i poprzeli też na Niego. I pokutowali, upamiętali się. Oni tego nie zrobili. I czytamy, że Pan Jezus groził takim miastom. A więc, jeśli kochasz Boga, czy kochasz Jego Słowo, czy kochasz Jego wolę, czy kochasz właśnie tą naukę apostolską, czy Go naśladujesz, jeśli kochasz Boga? Bo jeśli mówisz tak, że tak, ale chodzisz w ciemności, co to ciemność? To jest wszelkie zło, którego inspiratorem jest diabeł. To jest wszelkiego rodzaju grzech. To jest samowola, to jest pycha, to jest duma. Co moglibyśmy jeszcze wymienić? Bunt. To wszystko, co się przeciwstawia zdrowej nauce, jak mówi apostoł Paweł do Tymoteusza czy do Tytusa. Co się przeciwstawia prawowiernej nauce. Wiecie, gdy mówimy o prawowiernej nauce, to mówimy o nauce apostolskiej. Dlatego to jest bardzo jasne przesłanie. Chciałbym, żebyśmy chwilę jeszcze z tego listu sobie przeczytali kilka takich wersetów, które mówią nam o takim standardzie, o standardach Bożych, jakie są w tej nauce. Tak tylko kilka przeczytamy sobie. 9 werset drugiego rozdziału tego listu mówi tak. Jeśli kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Tutaj jest coś, jakiś brat wspomniał o tym. Jeśli mówisz, że kochasz Boga, a nie lubisz swego brata, nie kochasz swego bliźniego, to jest tu napisane, że w ciemności dalej jesteś. Bez względu na to, co myślisz sobie, co myślimy, Bóg mówi bardzo wyraźnie. Nasza miłość do ludzi tak naprawdę ona obrazuje naszą miłość do Boga. Nie można tego dzielić od siebie. Jeśli kochasz Boga, to kochasz swego bliźniego, to kochasz swego brata. Tutaj słowo brat może oznaczać wierzącego, ale my mamy kochać nawet swoich wrogów. Tak czytamy, prawda? A więc to jest standard Boży. Tutaj była mowa o przebaczeniu. To jest bardzo szeroki temat. Bardzo ważny temat. I to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli w sercu przebaczenie. To jest apostolskie. Przebaczenie. Szczepan, chociaż nie był wymieniony jako apostoł, gdy cierpiał, gdy mordowano jego, gdy go niszczono, gdy rzucano na niego kamieniami, on im przebaczył, powiedział, to jest niesamowite. Jezus przebaczył swoim oprawcom, którzy go mordowali. No to był Jezus. Ale wszyscy inni apostołowie, oni przebaczali. Piotr. I mówią o przebaczeniu. To jest standard. Co jeszcze możemy tu przeczytać? Jest takich wiele słów, ale tutaj jest napisane na przykład... Każdy, to jest trzeci rozdział tego listu, werset szósty. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go i go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawia, aby zniweczyć dzieła diabelskie. To jest naprawdę bardzo mocne słowo. I to jest słowo prawdziwe. Ja wiem, że możemy powiedzieć sobie, Boże, no ale któż może żyć bez grzechu? To jest przesadne. Ale tu jest tak napisane i to jest poziom i standard, do którego Bóg podnosi nas w Chrystusie Jezusie. I tu Jan mówi jednoznacznie. Kto grzeszy, jest diabła. To znaczy, jeśli żyjemy w grzechu, jeśli nie odwracamy się od Niego. W tym pierwszym rozdziale jest napisane, że kiedy my grzechy nasze wyznajemy, Bóg jest wierny, sprawiedliwy, nam przebacza, nas oczyszcza. To znaczy, że my mamy żyć w tym oczyszczającym się stanie przed Bogiem. Jeśli upadamy przed Bogiem, mamy możliwość przyjścia, wyznania naszych grzechów i oczyszczenia. Nie możemy pozwalać sobie, żeby żyć w grzechu. I to o to chodzi. Wiecie, jest bardzo wiele innych słów w innych miejscach, w innych listach o tym samym mówiącym, które nam mówią o tym, do czego Bóg nas powołał, do jakich standardów nas powołał. Które mówią też nam o tym, że my mamy być pełni Świętego Ducha, że my mamy chodzić w Duchu Świętym, że mamy być poddawać się Duchowi Świętemu, że mamy otwierać się na wszystko, na wszelkiego działania. To wszystko jest standard apostolski. I wiecie, gdy żyjemy w nauce apostolskiej, gdy ona jest w nas, to wtedy jesteśmy zabezpieczeni przed zwiedzeniem. Tak. Jeżeli apostolska nauka jest w naszych sercach, jeżeli żyjemy zgodnie z tym, to nas zabezpiecza przed zwiedzeniem. Bo wiecie, różne rzeczy przychodzą do naszego życia, różne poglądy, jak mówiłem, różne nauki. I ta apostolska nauka, ten fundament, który jest, na którym my możemy stać, to Boże objawienie, ona nas zabezpiecza przed zwiedzeniem. Ja mam też na sercu jedną myśl, bo gdy tak czytałem to w ten fragment i słyszałem różne rzeczy, wypowiedzi różnych ludzi wierzących. Wiecie, Biblia jest tym jedynym prawdziwym objawieniem, Nowy Testament Boga, natchnionym przez Ducha Świętego. To jest Boże objawienie. Ale jest coś jeszcze takiego, co niektórzy uważają, że jest natchnione i na nim powinniśmy budować wiarę. Jak myślicie, co mam na myśli? Wypowiedzcie to słowo. Co mam na myśli? Tradycja. Tradycja. Mówi się o tradycji, że jest natchniona. Tradycja, która jest bardzo ważna i stawia się ją na równi z Bożym Słowem. Więcej, praktycznie czasami jest to ważniejsze niż to, co mówi Biblia, niż co mówi Słowo. Niektórzy ludzie, którzy mówią, że są chrześcijanami czy kościoły, bardzo mocno mówią o tradycji, że jest bardzo ważna. Powiedziałem tak, że Słowo Boże, prawda Boża została objawiona, fundament został ustanowiony, nie można nic dodać. Nie można tego fundamentu rozszerzyć. Nie można. Bo tam jest dokładnie pokazana obszar, rozmiar i wszystko. Jak ma budować się Kościół, jak ma wzrastać Kościół. A tradycja jest czymś, co powstawała przez wieki. Ona powstawała co tam ileś tam lat, co rok, co 100 lat zostały dodawane różnego rodzaju objawienia, różnego rodzaju opinie i ta tradycja tak się tworzyła. Ktoś powie tak. Ja wiem, myślę, że wiemy, co mam na myśli. Wiem, o jakiej tradycji, wiecie, o jakiej tradycji mówię. Wiecie, chcę powiedzieć jedną rzecz, że ta tradycja jest owocem zwiedzenia. Jest owocem zwiedzenia. I Pan Jezus bardzo przestrzegał przed tym, już powiedział tak, że patrzcie, aby was coś nie zwiódł. 24 rozdział Ewangelii Mateusza mówi, patrzcie, aby to was nie zwiódł. Przyjdą różni nauczyciele, aby was zwieść i zwiedzą wielu. Przyjdą prorocy i mesjasze fałszywi, którzy będą czynić znaki i wielkie cuda, aby zwieść im możliwe wybranych. To Pan Jezus powiedział. Wiecie, jest wiele takich miejsc, które nam mówią, apostoł Paweł o tym mówi, inni, apostoł Piotr, Juda mówi o pewnych sytuacjach, o pewnych ludziach, którzy przychodzą i wnoszą pewne nauki niewłaściwe, które jakby wymykały się spod tej apostolskiej nauki. On mówił, że i ja chciałem jedną rzecz jeszcze zacytować. Jedno miejsce podać. Apostoł Paweł, kiedy szedł przez Ducha Świętego, jak to mówi, przynaglony do, czy zniewolony do Jerozolimy. I spieszył się bardzo i zatrzymał się w Milecie i zaprosił starszych zborów w Efezie. Myślę, że niektórzy pamiętacie, co tam jest napisane. I wtedy, kiedy oni przyszli, zaczął z nimi rozmawiać. Między mówi tak, słuchajcie, ja wam przedstawiłem całą prawdę. Nie uchylałem się od tego. Mówi, nie jestem winien niczyjej krwi. To słowo też mnie dotknęło, bo wiecie, bo to jest ważne, co my mówimy. Jak my Boga przedstawiamy, czy głosimy całą naukę Bożą. Mówi, nie jestem winny, bo wam wszystko powiedziałem. Ale mówi tak, bo wiem, mówi, miejcie się na baczności, ponieważ wiem, że po moim odejściu wejdą wśród was wilki drapieżne, które czadę nie będą oszczędzać. To chodzi o ludzi. I mówi tak, i nawet spośród was tutaj powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby zwieść uczniów za sobą. I to nam mówi, wiecie, i wiecie doskonale, że w IV wieku, gdzieś tak w tym czasie, chrześcijaństwo stało się religią obowiązkową. Ludzie przychodzili, wchodzili w ten nurt z różnymi problemami, nieodrodzeni, różnymi filozofiami, różnymi wierzeniami. Oni wchodzili w ten nurt. Wiecie, i ta tradycja tak rosła i rosła i rosła. Kochani, my mamy Boże Słowo. Fundament mamy tutaj. I jest to wyraźnie napisane. Ileż tych tradycji jest objawień, które nie ma nic wspólnego z Duchem Ewangelii, z duchem Biblii. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. A ktoś tak powie, a cuda, a znaki, no przecież towarzyszą temu wszystkie rzeczy nadprzyrodzone. Oczywiście, ale wiecie, mówię tak, że cuda i znaki nie są takim ostatecznym argumentem, aby powiedzieć, że ten, kto te czyni, te rzeczy robi, mówi prawdę. Nie są ostatecznym argumentem. Co jest ostatecznym argumentem? Rozpoznawania Boga i Bożych rzeczy i Bożych dzieł. Co jest argumentem? Po owocach ich poznacie. To Jezus powiedział. Po owocach ich poznacie. Wiecie, ale czasami możemy być zwiedzeni wtedy, gdy widzimy, że ktoś czyni cuda. Ja już nie mówię o... Ja mówię o różnego rodzaju ludziach, którzy mówią różne głosy, różne gazdania głoszą, naukę różne głosą. Z różnych kościołów. Nie mówię tutaj o kimś jednym teraz. I wiecie, co nas to może przekonywać, to cuda. To coś, co jest nadprzyrodzone. I wiecie, gdy nie jesteśmy uważni, możemy wszystko przyjąć to, co ci ludzie mówią. Musimy mieć baczenie i czujność i znać naukę apostolską. Naukę Chrystusa Jezusa. Bo wtedy łatwo możemy być zwiedzeni, gdy zwracamy uwagę tylko na cuda, tylko czy nie, na znaki. Czy ja jestem przeciwny cudom? Absolutnie nie. Biblia mówi, że Ewangelia była głoszona w akompaniamencie cudów i znaków. Prawda? I kiedy pierwszy Kościół miał problemy, kiedy apostołowie byli prześladowani, przyszli do swoich, oni wtedy się modlili, Panie, daj sługom swoim odważnie mówić słowo, ściągnij rękę ku czynieniu znaków i cudów przez swego świętego Syna Jezusa. Zwróćcie uwagę. Jest ważne, skąd, z jakiego źródła są cuda i znaki. I jaka motywacja jest ludzi, którzy głoszą pewne rzeczy, prawda? A więc to jest bardzo ważne. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, 8-9 werset, tam też możecie sobie przeczytać. Tam jest mowa, że przyjdą ludzie czyniący znaki, cuda, tam jest mowa o bezbożniku. Wiecie, źródło pochodzenia cudów jest różne, znaków naturalnych. Ale my chcemy być posłuszni Bogu, my chcemy budować nasze życie na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węglanym jest Jezus. Sam Jezus. Jest tylko jedno imię, prawda? Przez to jest, może być zbawiony. Nie ma innego imienia. Nie ma. Jest tylko jeden orędownik, kto stoi przed nami, przed Bogiem, za nami. Kto? Czy jest ktoś jeszcze inny? Nie ma. Ale ta tradycja mówi, że są, że jest. Jest tylko jeden wykupiciel. On tylko, wiesz, nie ma innego wykupiciela, ani wykupicielki. Nie ma tego. Jest tylko Jezus. Można mówić o wielu innych rzeczach. Jest tylko jeden, który stąpił do nieba, kto? Jezus. Jest tylko Ojciec, Syn, Duch Święty, o tym mówimy, możemy mówić o boskości. Nie ma, Bóg nikogo nie obdarzył boskością. Wiecie, o czym mówię? To jest bardzo ważne. Nie neguję Bożego działania w różnych miejscach. Fajnie, że Bóg działa, że Bóg dotyka, ale ważne, żebyśmy się trzymali Bożego Słowa. Jeszcze jedna sprawa. Boża prawda nie jest, jak to powiedzieć, użyłem tego słowa i sobie to zapisałem. Boża prawda, Boża wola została objawiona i ustalona. Ona nie ma formy rozwojowej, czyli po kawałku. To, co mówiłem. Bóg objawił swoją wolę dokładnie. I to nie jest tak, że Pan Bóg w jednym dniu coś powiedział, część prawdy, potem za miesiąc drugą prawdę, potem za kilka lat następną prawdę i w końcu ta prawda się cała całość. To nie. Bóg zbudował fundament i na tym mamy polegać. Jak traktujemy Boże Słowo? To jest ważne. Ja ostatnio... To do mnie dotarło. Czy żyjemy Słowem Bożym? Czy ono mieszka w nas? Czy Duch Święty to Słowo nam objawia? To Słowo, które zostało nam dane. To jest bardzo ważne. Pomodlimy się teraz. Zastanówmy się nad tym, gdzie jesteśmy dzisiaj. W jakim jesteśmy miejscu? Czy jesteśmy właśnie w tym nurcie apostolskim? Czy żyjemy tym? Czy ten fundament jest w naszym życiu? Panie, dziękujemy Tobie za Twą łaskę i miłosierdzie. Panie, dziękujemy Tobie za Twą miłość i dobroć i wielkość. Dziękujemy Tobie, że nas tak bardzo ukochałeś, Boże, że przyszedłeś po to, żeby nas zbawić. Że Ty przyniosłeś prawdę, którą wziąłeś od Ojca. I Ty ją, Panie, objawiłeś. I Ty wybrałeś sobie swoich apostołów. I Ty przez nich objawiłeś swoje słowa. I Ty modliłeś się też o tych, którzy przez nich uwierzą w Ciebie. Modliłeś się, Panie, o nas, abyśmy trwali w społeczności z Tobą. Trwali w społeczności apostolskiej, żebyśmy chodzili, Panie, byli blisko Ciebie. aby ta społeczność była też między nami, abyśmy żyli, Panie, w jedności przed Tobą. Panie, odnawiaj nasze życie, odnawiaj nasze serca, dotykaj naszego życia, Boże, modlimy się. Panie, objawiaj nam Twoją prawdę, którą Ty już pokazałeś, Panie, aby Duch Święty nas mógł sprowadzać w to potężne, wielkie dzieło, którego Ty dokonałeś, Panie. Jezu, powołałeś nas, abyśmy żyli w światłości z Tobą, abyśmy żyli blisko Ciebie, abyśmy mogli zwiastować Twoje cnoty, abyśmy, Panie, mogli objawiać Twoje cnoty i wywyższać Ciebie w naszym życiu. Modlimy się, Panie, dopomóż nam. Daj nam, zbudź w naszych sercach pragnienie szukania Ciebie. Pragnienie, Panie, poznawania Twojego Słowa. Pragnienie umacniania się, Panie, w Tobie. Rozpal, Panie, nasze serca. Panie, porusz naszymi sercami. Porusz naszymi sercami, Boże, abyśmy mogli poruszać Ciebie naszym życiem, naszym poddaństwem, naszą miłością, Boże. O to się modlimy. Dziękujemy Ci, Panie, że mamy w Tobie przebaczone grzechy. Że jesteś tak ogromny w miłości. Panie, że Ty jesteś wiernym Bogiem. Dziękujemy Tobie, że kochasz nas, Panie. Dziękujemy Tobie, Panie, że ta miłość jest tak potężna, tak wielka dla nas, Panie. Dziękujemy Ci, że ochraniasz nas, Panie. Ale prowadź nas, Panie, prosimy Cię. Objawiaj nam samego siebie. Objawiaj nam Twoją chwałę. Prowadź nas, Panie. Ożywiaj nas dla Twojej chwały. Panie, niech Twoje słowo mieszka w nas. Niech ten fundament będzie utwierdzony w nas, Panie. Niech ten Kościół lśni światłem Twoim, mocą Twoją, Panie, świętością Twoją, Panie, miłością Twoją, Panie, życiem Twoim, Twoją sprawiedliwością niech lśni, Twoim życiem, Panie. Niech będzie wywyższone imię Twoje, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Amen. Amen. To na tym już kończymy dzisiejsze zgromadzenie. Mamy